Cześć Igorze.
Cześć Tomku.
Miło się spotkać wreszcie na żywo, bo ostatni raz jak rozmawialiśmy, to nagrywaliśmy podcast i ja byłem bodajże w Odessie, a ty uczyłeś się z Warszawy.
Tak, byłeś w Odessie, kiedy Odessa przygotowywała się do ataku, który nie nastąpił, jak rozumiem, taki pełny atak.
Tak, bo to był marzec, bodajże trzeci albo czwarty tydzień wojny i rzeczywiście wtedy jeszcze wydawało się, że wszystko może się zdarzyć. To był ten taki jeszcze aktywna faza wojny, kiedy mówiło się, Naddniestrze uderzy, Białoruś uderzy, za chwilę wylądują rosyjscy żołnierze na plażach Morza Czarnego i w końcu tego nie doszło, ale to rzeczywiście taki moment szczególny. I to była w ogóle świetna rozmowa wtedy nasza, bo to było ciekawe, że ty też trochę mnie opowiadałeś o tym, co dzieje się w Polsce i jak się na to z Polski patrzy. A ponieważ ja tam byłem od początku konfliktu, to ja w zasadzie byłem trochę odcięty od polskiego patrzenia na ten konflikt.
Bo jeszcze zróbmy jedno, przedstawmy się i opowiedzmy, skąd jesteśmy i dlaczego rozmawiamy.
Tomek Grzywaczewski, ja jestem dziennikarzem, w tym dziennikarzem wojennym.
No prawie całą wojnę spędziłeś na Ukrainie.
Tak, bardzo dużą część czasu. Także te ostatnie szczególnie miesiące, no to zajmuję się przede wszystkim relacjonowaniem wydarzeń na Ukrainie, między innymi dla TVP Info i TV Piłet, choć również czasami dla innych mediów.
A ja nazywam się Igor Jankę i prowadzę program, podcast Układ Otwarty, w którym przez ostatnie 3 miesiące zajmowałem się prawie wyłącznie wojną, tylko w przeciwieństwie do Tomka nie narażałem swojego życia, tylko siedziałem w Warszawie w studio i stamtąd rozmawiałem bardzo dużo na temat wojny z bardzo różnymi ludźmi, między innymi z Tomkiem i pamiętam dobrze tę naszą rozmowę, byłem pod jej dużym wrażeniem. Ona była dobra, bo pięknie opowiadałeś o swoich doświadczeniach. Bardzo byłem ją poruszony. Wiesz dlaczego? Bo opowiadałeś o ludziach. O to, co mnie najbardziej poruszyło, to pamiętam, jak mówiłeś o żołnierzach, którzy tam byli, nie wiem, w okopie czy w lesie i właśnie szli walczyć. I mówili ci, co czują wobec Polski, dlaczego są, jak oni odbierają to, że Polska ich wspiera. I opowiadałeś o ich twarzach, o ich zachowaniu. Taką pokazywać ludzką, nie militarną, tylko taką ludzką twarz tej wojny.
Bardzo ci dziękuję za miłe słowa. Ja myślę, że to jest chyba to zadanie, które mają dziennikarze, których teraz jest bardzo wielu na linii frontu. To jest w ogóle niesamowite, ilu mamy doskonałych, uważam, dziennikarzy wojennych w Polsce, którzy ten konflikt relacjonują. I oni dają taką szansę do tego, żeby spojrzeć na ten konflikt z perspektywy zwykłego człowieka, no, żołnierza, cywila, ofiary zbrodni wojennych, uchodźcy. To są też bardzo często różne perspektywy. Zresztą jest ciekawe, że w zależności z kim się rozmawia, ten obraz będzie trochę inny. Inaczej na pole bitwy patrzy żołnierz, który walczy, a inaczej człowiek, który tam żyje i koło którego domu nagle pojawiają się ludzie z bronią. Ale z kolei ta perspektywa jest jeszcze inna od tej perspektywy, którą ja czerpię również z twoich podcastów, z tych, które realizujesz, czyli tego dużego obrazu. Bo właśnie słuchając twoich bardzo wielu różnych rozmów, które przeprowadziłeś w przeciągu minionych kilku miesięcy, ja miałem takie poczucie, że udaje ci się pokazać taką naprawdę właśnie szeroką perspektywę, pewną z lotu ptaka tego konfliktu, często przeciwstawnych opinii, bo to też jest dobre, że udaje ci się zapraszać ludzi, którzy mają zupełnie inną ocenę sytuacji, inaczej analizują to, co się dzieje, mają w związku z tym inne przewidywania. I to jest z kolei rzecz, którą czasami ja mam osobiście wrażenie, trudniej jest wychwycić, będąc tam na miejscu, a już szczególnie będąc w sytuacji wojennej czy frontowej, która siłą rzeczy angażuje emocjonalnie również dziennikarza. Ja wiem, że dziennikarz powinien być obiektywny, ale bądźmy szczerzy, każdy ulega emocjom.
Na tej wojnie nie ma tak. Znaczy my jesteśmy pewnie dlatego, że opisujemy wojnę na Ukrainie, tuż obok nas, która została napadnięta przez naszego wroga, który nam też zagraża. Bo gdyby to była powieść o wojnie w Syrii, czy gdzieś indziej na świecie, to jakby łatwiej złapać ten dystans. Nie? My wszyscy jesteśmy stąd i wszyscy czujemy się zagrożeni. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tego, co ty mówisz, co opisują reporterzy. No jak wiemy, polskie media są nieprawdopodobnie spolaryzowane. Nie? I często, przepraszam, że mówię też o twojej instytucji, jak oglądam w TVP, to świat wygląda inaczej, a w TVN-ie wygląda kompletnie inaczej. Mam wrażenie, że dwie różne rzeczywistości są pokazywane. A w przypadku relacji z wojny w zasadzie nie ma wielkich różnic. Są różnice takie, że czasami ty jesteś na południu, a ktoś jest na północy, ktoś widzi taki kawałek rzeczywistości, a ktoś gdzie taki, ale ponieważ rozmawiałem też z kilkoma osobami na miejscu, to ja w ogóle nie miałem wrażenia, rozmawiałem z tobą, rozmawiałem z Marcinem Wyrwałem z Onetu i z Jackiem Łęskim z TVP i jeszcze z kolegą, który był w Kijowie, który jest dziennikarzem muzycznym, ale tam pojechał. I w zasadzie to, znaczy w ogóle nie miałem wrażenia, że rozmawiam, że wiem z jakiej redakcji jest taka. Jak w Polsce go otwieram jakikolwiek portal, to od razu wiem, że tu będzie tak, a tu będzie tak. Nie? I to jest fajne, że mam wrażenie, że wszyscy dziennikarze, którzy tam pojechali, nawet nie wiem, czy tam relacje, czy rozmowy na krytyce, na portalu krytyki politycznej z wojny, które były przejmujące, ciekawe, czy rozmowy, czy analizy, że ta wojna nas połączyła, chociaż nie chcę powiedzieć, że nagle różnice zniknęły między nami, Polakami, tylko że wobec tej tragedii, czy wobec tego przerażenia, tej wielkiej groźby, a może tak, wobec tej groźby wszyscy tak samo ją rozumiemy. Znaczy wszyscy wiemy, kto tu jest zły, kto tu jest dobry. I jak rozumiem, że niezależnie, czy jest to dziennikarz gazety, czy portalu lewicowego, czy prawicowego, to jak stoi wobec tragedii, śmierci, bólu, to widzi to samo. A nie ma bólu lewicowego i prawicowego.
Tak, ja nawet miałem podobne doświadczenia w roku 15, kiedy ta wojna de facto się rozpoczęła, bo myślę, że to też warto o tym przypominać, że wojna wybuchła w roku właściwie 14, w momencie inwazji rosyjskiej na Donbas, a to, co teraz obserwujemy, jest jej pewnego rodzaju kontynuacją, tą pełnoskalową inwazją, ale nie jest to wojna nowa. I to, że tamten konflikt został nierozwiązany, że pojawiło się przyzwolenie na to, żeby Rosja dokonała aneksji części terytorium Ukrainy, że pozwolono na to, żeby przez 8 lat w sercu Europy, w centrum Europy istniały okopy, żeby tam ginęli ludzie, bo przecież przez te 8 lat tam trwały walki. To była wojna pozycyjna, wojna okopowa, ale tam przez 8 lat byli żołnierze w okopach, były zniszczone wioski, były wyludnione domy, tam spadały bomby, ginęli cywile i jednak społeczności międzynarodowej bardzo wygodnie było tej wojnie zapomnieć. To stało się, miałem takie przekonanie, że trochę na wschodzie bez zmian, prawda? Nic się tak drastycznie nie zmienia, więc już pozwólmy, żeby ten nagłówek w gazecie pozostał na wschodzie bez zmian. I to przyzwolenie spowodowało, że Rosja ośmieliła się rozpocząć wielką inwazję. Ale wracając do tego, o czym wspomniałeś, to właśnie ja też miałem wtedy takie poczucie, że w obliczu tego, co działo się na Ukrainie, najpierw w obliczu rewolucji godności, Majdanu, masakry dokonanej przez oddziały podległe Janukowiczowi, ergo podległe Moskwie, a potem aneksji Krymu i agresji na Donbas i powstaniu tych separatystycznych, terrorystycznych państw nieuznawanych Donieckiej, Ukraińskiej Republiki Ludowej, że wtedy też dziennikarze byli naprawdę zmęczeni. Pamiętam, jak siedziałem w knajpie w Kijowie, gdzie przy jednym stole siedział dziennikarz Gazety Polskiej po jednej stronie, a po drugiej stronie przy tym samym stole siedział dziennikarz Krytyki Politycznej i każdy mógł napić się razem piwa, pomimo tego, że jak wiemy, no jak gigant, to chyba już trudno szukać bardziej dwóch odległych krańców naszej sceny światopoglądowo medialnej, to było możliwe. I wydaje mi się, że dzisiaj też trochę tak jest, że no poza oczywiście jakimiś skrajnymi przypadkami, czy to organizacji, czy partii, wręcz prorosyjskich, no tak, ale są ekstrema.
To jest margines marginesu. No pamiętasz, jak zrobiłem rozmowę, w której razem wystąpił Jacek Łęski i Marcin Wyrwał, dwie twarze dwóch dużych organizacji medialnych, no, które na co dzień nie przepadają za sobą, powiedzmy tak bardzo delikatnie i raczej w słowach niewybrednych o sobie dziennikarze pewnie mówią. Czyli ludzie zaprzyjaźnili się tam na wojnie i razem opowiadali o niej. I w zasadzie oni widzieli tak samo, myśleli tak samo, zostali przyjaciółmi. No, to piękne. Piękna też ludzka historia i taka jedna z optymistycznych rzeczy, które się zdarzyły. I obaj nie mieli problemu z tym, żeby usiąść i razem rozmawiać. Pewnie też spotykałeś dziennikarzy z innych bajek niż twoja. I tak podejrzewam, że pewnie też to w tej sytuacji nie miało wielkiego znaczenia.
Jasne. I też widziałem to, jak dziennikarze sobie wzajemnie pomagają, że jest takie poczucie solidarności, że była potrzeba, nie wiem, pomóc komuś z jakimiś kontaktami, z transportem, z różnymi rzeczami. To naprawdę ja zawsze miałem wrażenie, że każdy im pomoże i że też każdemu pomogę, bo jesteśmy tutaj razem jako dziennikarze, którzy są jednak w strefie działań zbrojnych i każdy jest w mniejszym, większym stopniu narażony, ale pamiętaj, jesteśmy tutaj przede wszystkim razem jako ci, którzy mają przyjechać na Ukrainę po to, żeby opowiedzieć światu o tym, co się dzieje, bo w ten sposób możemy dołożyć tą malutką wprawdzie, ale cegiełkę do tego, żeby jakoś tę rosyjską barbarię powstrzymywać, żeby próbować jakoś pomóc narodowi ukraińskiemu. Więc trudno jest w takich warunkach się kłócić i wywlekać spory, które w czasach innych wydawało się, że mają gigantyczne, ogromne znaczenie i powodują, prawda, że nie usiądziemy właśnie razem przy piwie. A okazuje się, że w czasie konfliktu no to jednak te różnice nikną. No i chyba też wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Rosja jest tak niebezpieczna, tak agresywna, jeżeli celem jest nie tylko podbój Ukrainy, ale de facto podporządkowanie sobie całej Europy Środkowej, no, że próby jeszcze jakichś wewnętrznych kłótni byłyby samobójstwem. Oczywiście są pewne różnice w tym, jak relacjonujemy, jak przekazujemy, czasami jakie mamy przewidywania, ale ja bym powiedział, że to są już pewne odcienie. Natomiast tak, ta wojna w jakiś sposób, przynajmniej dziennikarze, chyba też w dużej części Polaków, mam wrażenie, zjednoczyła. Pytanie, czy to dobrze, biorąc pod uwagę, że zawsze mówiło się, że Polacy się jednoczą w trakcie zagrożenia.
No, to jest oczywiste. Tak jest. Chociaż nie powiedziałbym, że my tutaj jesteśmy wszyscy bardzo zjednoczeni, ale mam trochę wrażenie, że tutaj też temperatura sporu troszkę opadła i w tej sprawie nie ma tak naprawdę różnic zdań, bo tu różnice zdania są, czy rząd pomaga wystarczająco, czy niewystarczająco. Tak? Natomiast nikt nie dyskutuje, tak jak w wielu innych krajach, czy warto, czy nie warto. To jest zasadnicza różnica. Ale wiesz, to była też taka ciekawa rzecz, mi wpadła do głowy, którą zauważyłem. Oczywiste, często mówimy o oczywistościach, ale dopiero jak ich dotkniesz, to sobie jakoś uświadamiasz. No bo ty obserwowałeś tą wojnę z bardzo bliska, dotykałeś jej, chodziłeś, twoje życie było zagrożone. Ja siedziałem tylko w studiu i gadałem, ale gadałem z bardzo różnymi ludźmi i też z bardzo różnych krajów. I ciekawiły mnie ich różne perspektywy. No i taka rzecz, im dalej, taka oczywista rzecz, ale nie do końca sobie ją uświadamiamy, że im dalej od linii frontu, tym te emocje są mniejsze i tym to zaangażowanie jest mniejsze. No i dobra, im się tego burzamy. No, że ci, kurde, Francuzi to tak się tym nie przejmują, nie? A Hiszpanie to jeszcze mniej, a Włosi to jeszcze mniej, a ktoś tam. No ale spójrzmy z drugiej strony. Znaczy myśmy tak bardzo się przejmowali wojnami w innych częściach świata, jak nas to, co się dzieje na Ukrainie, nie jest czymś nowym. Prawda? Takie rzeczy się działy. Wojny się toczą cały czas. Nie jest tak, że nie było wojen na świecie w ostatnich latach. Były. Robiliśmy czołówki w naszych portalach, nie? Czy w naszych stacjach telewizyjnych, czy gazetach. Owszem, jak wybuchało, jak coś się działo, tak spektakularny, ktoś napisał reportaż, no to jakiś z pięknymi zdjęciami. Ale ja nie pamiętam, żebym o tym rozmawiał z wszystkimi znajomymi, co się działo w Syrii. Znaczy, że już jeszcze straszne. Rozmawialiśmy w takiej... O tyle rozmawialiśmy, ile to nas dotyczyło, czy jakby ile nas docierało, nie? Ja, siedząc tu w Warszawie, ja na tej wojnie byłem mentalnie cały czas. Od rana do nocy. Nie? Też trochę przez to, co robiłem oczywiście przez ten mój program, ale tak wielu, w pierwszych miesiącach to wszyscy tutaj tak byli. Właśnie nie było w Warszawie nie było innego tematu. Nie? W Warszawie, pewnie ja byłem w Warszawie, zapewne w całej Polsce, we wszystkich domach, firmach, instytucjach. Wszyscy rozmawiali tylko o tym. Nie? W zasadzie jeszcze pierwsze dni to były takie, ktoś to powiedział, jak gaming, taki było, kto wygrywa. Nie? Tu się posunęli, tu trafili, to było takie śledzenie codzienne. Ktoś, już nie, jeden z naszych kolegów, przepraszam bardzo, nie pytam kto, jakby budzę się rano i sprawdzam, jaki jest wynik. Nie? Trochę tak było, że tak się wciągali. No potem, a potem robiłem to co 3 dni, a potem co tydzień. No? Ja robię to cały czas, no bo się tym zawodowo zajmuję. To też pokazuje. No? Już mi też mówią, a za dużo robisz w programie o tej Ukrainie. Już nie mów cały czas tylko o Ukrainie, poszukaj innych tematów. Taka jest rzeczywistość. No? Teraz dla ciebie to pewnie super trudne, no bo ty byłeś tam na miejscu, widziałeś tę tragedię, dotykałeś jej. Dla nas też to jest trudne, no bo my widzimy nasze zagrożenie. No ale coś dziwi, że ktoś, kto mieszka w Marsylii, prawda, albo w Barcelonie, w Maladze, on nie jest lepszym, gorszym człowiekiem niż my jesteśmy. Jest takim samym. No on mówi, no to źle się dzieje, no ruski zły na pewno, nie? No ale tutaj, prawda, FC Barcelona za chwilę coś tam się dzieje. Ja też byłem w międzyczasie na meczu Legii Warszawa kilka razy. Owszem, gardła zdzieraliśmy również na temat Władimira Putina wielokrotnie, używając słów mało parlamentarnych. I co ciekawe, przepraszam, taką anegdotę, że na Legii to jest tak, że jest taka pani nagrana, jak kibice mówią brzydkie słowa, a mówią je często, to pani się włącza, tam ktoś włącza guziczek, my prosimy tam nie używać słów wulgarnych i tak dalej. I zawsze to włączają. Ale jak wyrażaliśmy swoją opinię na temat Putina, to nigdy nie włączali. Nigdy nikt nie próbował zagłuszać, było to dobrze przyjmowane. Ale to trochę zabawne, a trochę niezabawne, bo też pokazuje, że to wszyscy myśmy to, nawet prawda, organizatorzy dużej imprezy uznawali, że nie mogą tego wyczerpać, bo to było wyrzucanie emocji. Ja pamiętam, mój kolega, z którym chodzę regularnie, jestem takim hard userem Legii Warszawa, jest bolesny sezon, miałem bardzo. On powiedział, po miesiącu, było tak, że było chyba przez miesiąc nie byliśmy, czy półtora na stadionie, i przyszliśmy, i on, wiesz co, przyszedłem tutaj, żeby się, a to taki intelektualista, przyszedłem tutaj wykrzyczeć, nie? Taką na sesję, przyszedł na sesję terapeutyczną. Mecz go mało interesował, Legia grała tak beznadziejnie, że i ten, ale to nam było też potrzebne. Takie.
Wiesz, ja myślę, że to, co mówisz, jest ciekawe jakby na kilku poziomach. Po pierwsze, to wiesz, niewątpliwie to jest naturalne, że te emocje, które były na samym początku, no, nawet w Polsce muszą opadać. Nie możesz żyć wojną. Ja też miałem znajomych, którzy mi opowiadali, no bo to, że ja nią żyłem, to było oczywiste, ale którzy byli tutaj w Polsce i którzy śledzili minuta po minucie, co się dzieje. Nawet tak się nie da żyć miesiącami, więc te emocje muszą trochę opadać. No tak samo jak opada na początku ta ogromna fala empatii, pomocy, mnóstwo punktów, które zbierają pomoc humanitarną. Z biegiem czasu to też ulega zmniejszeniu. Tak. Myślę, że to jest jakby proces w pewien sposób naturalny. No Ukraina już trochę wraca do życia, wiesz. No, jeżeli teraz ja ostatnio byłem we Lwowie, w Żytomierzu czy w Kijowie, no to są miasta, które zaczynają już funkcjonować. Oczywiście im bliżej jesteś linii frontu, czy to w Charkowie, czy to na Donbasie, czy w Zaporożu, to zaczyna wyglądać inaczej. Ale Ukraina też wraca do życia. Zresztą nawet pamiętam, że to był ten w roku właśnie 15, bardzo wielu Ukraińców było rozgoryczonych tym, że na Donbasie trwa wojna, że umierają ludzie, a we Lwowie sobie wszyscy popijają kawkę i się bawią we lwowskich klubach i pubach i kwitnie tam życie. I jak to tak, prawda? To wasi, tak, wasi rodacy tam walczą, a wy tutaj jakby nic się nie działo i to było, to sami Ukraińcy to dostrzegali, więc to czasami zachodzi na skalę taką wręcz nawet wewnątrz kraju, że im dalej, tym trudniej jest nam się utożsamiać. To z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że jeżeli mówimy o tych społeczeństwach zachodnich, bo to nawet pokazują teraz ostatnie sondaże publikowane opinii społecznej, że w większości krajów europejskich większość mieszkańców opowiada się za pokojem, a nie sprawiedliwym zakończeniem tej wojny, tak mówiąc, w uproszczeniu, czyli lepszy już nawet teraz zgniły kompromis oznaczający oddanie części terytoriów Ukrainy Rosji, aby ta wojna się skończyła, aby zażegnać widmo jeszcze większego konfliktu, aby inflacja wyhamowała, abyśmy mieli ciepło zimą w domach, a nie musieli chodzić w 5 swetrach i 6 parach skarpetek. Tylko Polacy są. Polacy, w Polsce cały czas większość Polaków, zdecydowana większość Polaków mówi, że po prostu Rosjan trzeba pogonić mniej więcej za Ural i to jest jedyne sprawiedliwe zakończenie tej wojny. I to jest chyba też naturalne, że po prostu mamy doświadczenie. My wiemy, czym pachnie Rosja. Zresztą ja myślę, że to nawet w skali globalnej się przekłada na to, że o czym coraz częściej myślę, że piszą, może nie w Polsce, ale chyba media anglojęzyczne i amerykańskie jakieś instytuty badawcze, że nam się wydaje, że cały świat jest przeciwko Putinowi, ale w istocie, jak popatrzymy poza państwa z kręgu cywilizacji zachodniej, to wcale tak nie jest.
Absolutnie.
I słuchaj, miałem takie doświadczenie, bo w międzyczasie miałem krótką przerwę do Ukrainy, byłem, wyobraź sobie, w Chile.
Aha.
Tak, bo miałem tam do zrealizowania zaległy film o postaci Ignacego Domejki, wybitnego polskiego odkrywcy Chile, no po prostu i tak już to odkładałem,
wszystko.
Tak, w pewnym momencie no, już dostałem sygnał od producenta, że po prostu albo robicie, albo projekt idzie do kosza. Więc ja uznałem, że nie mogę powiedzieć ekipie, z którą pracuję, projekt przygotowywany od roku, słuchajcie, no sorry, ale nie zrobimy tego, no to byłoby nie fair, więc musiałem się wyrwać, musiałem przeskoczyć z wojny na Ukrainie do Chile, co było w ogóle bardzo trudne. Ale mała anegdota. Mhm. Gdzieś w Santiago zamawiamy Ubera i patrzę na, wiesz, na wyświetlacz i widzę, że jedzie po nas Lenin. Ilicz Lenin.
Aha.
Ja mówię, jakieś jaja są, ale imię kierowcy Lenin. Podjeżdża taksówkarz, patrzę na niego, no ewidentnie nie jest, nie ma on słowiańskich rysów twarzy. Tak. A więc zaczynamy rozmawiać, on mówi, że jest z Brazylii. Mówi tak, a wy za kim jesteście? Zełenski czy Putin?
Aha. Mówimy, on tak pyta.
Tak, on pyta, za kim jesteście? No, jakby się pytał, czy jesteś, wiesz, za, ja jestem z Łodzi, czy jestem za Widzewem, czy za UKS-em. Na zasadzie właśnie zakładów bukmacherskich. A my mówimy, no my to jesteśmy oczywiście za Zełenskim. On mówi, a ja jestem za Putinem. Mhm. I zaczyna litanie, dlaczego Ukraińcy są nazistami, dlaczego Rosja broni świata przed nazizmem, dlaczego Rosja broni świata przed amerykańskim imperializmem. Dosyć znana narracja, w zasadzie komunistyczna tak naprawdę. On okazał się Brazylijczykiem, rodowitym, nie miał nic wspólnego w żaden sposób z Rosją. Po prostu Lenin był dla niego pewnym wzorcem. I potem, kiedy rozmawialiśmy z Chilijczykami, okazało się, że bardzo, bardzo wielu Chilijczyków absolutnie podziela rosyjską wizję świata i tego konfliktu. I no wiesz, jak ja tam, dla mnie to był wstrząs po prostu. Ja nie dość, że przyjechałem z Ukrainy, to jeszcze wiedząc, jakie są u nas nastroje i nagle przyjeżdżam, okazuje się, że w tej części świata myśli się zupełnie inaczej, że ta nasza perspektywa, która dla nas jest oczywista, no tam jest oczywista, absolutnie nie jest. I te rosyjskie kłamstwa mogą być uznawane za prawdę objawioną.
To jest bardzo ciekawe. I takie dla nas bardzo trudne do zrozumienia, nie? Bo dla nas to jest tak jasne. To jest ta wojna biało-czarna. Rzadko na świecie są wojny, które są tak biało-czarne. Często te interesy są splecione, te zachowania są różne po obu stronach, prawda? A tu jest tak biało-czarne, a pół świata, kurde, nagle uważa inaczej. Ja ci powiem, teraz jak pytałeś, to mi się przypomniało zupełnie coś innego, a tak sobie rozmawiamy o wojnie o różnych obrazkach. Jedna dla mnie jest najbardziej, bo tak chciałem cię zapytać, ale sam siebie zapytam, co było dla mnie najbardziej poruszające w tej całej, w tym okresie 3 miesięcy. Pomijam różne wątki rozmów również z tobą, ale z takiego mojego doświadczenia, jak obserwowałem wojnę i początek, taka scenka. Dziewczynka z Ukrainy, pomagaliśmy takiej rodzinie ukraińskiej i załatwiliśmy szkołę. I poszedłem z tą, chyba z jej mamą też i z tą dziewczynką do szkoły. Pierwszy dzień. Szkoła uroczo przyjmowała. To było naprawdę, pełen jestem podziwu dla tych pań, które nie było miejsc w szkole. One stawały na głowie, żeby tam przesunąć, żeby jeszcze te dzieci ukraińskie wcisnąć. I to tak bardzo miło. Naprawdę były takie, byłem tym bardzo zbudowany i wzruszony ich postawą. Ale dwie rzeczy, dwa momenty. Jeden, stoję z tą panią z Ukrainy, z jej córką. Ona mówi po ukraińsku i mówi tylko po ukraińsku albo rosyjsku, ja niespecjalnie. Ona o coś pyta, ja nie do końca rozumiem. I podchodzi jakaś pani, nieźle ubrana, i mówi, ja pomogę jej przetłumaczę, nie? Bo ja znam rosyjski ten. No i zaczyna tłumaczyć, ewidentnie wschodni akcent jest stamtąd. Ja tak obcinam ją wzrokiem i myślę, Rosjanka. No ale pomaga nam. Nie? I teraz co ja mam, tak byłem, nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć, nie? no Rosjanka, no, no nie wina, że jest Rosjanką, tak? Nie wiem po którym, przecież nie tak sobie pomyślałem, zapytają, czy ona jest za Putinem, czy za Zełeńskim, tak? A też były te pierwsze dni, więc ten poziom emocji był bardzo, bardzo duży. I to był taki pierwszy wstrząs, że nie wiem, jak mam się zachować, bo jest pani, która chce nam pomóc. Intuicyjnie czuję, że to jest Rosjanka. I tak mam, takie coś się sprzeciwia we mnie, no ale jesteśmy z dziećmi w szkole, ta pani bardzo miło nam tłumaczyła i pomogła. A potem druga scena, ta, o której tak naprawdę chciałem opowiedzieć. Jest jakiś, ta dziewczynka poszła do swojej klasy. Ja gdzieś stałem obok tej klasy i ktoś tam mówi, dobrze, to teraz te dzieci, jest zebranie dla tych ukraińskich dzieci, czy dla tych zagranicznych dzieci, które są w tej szkole. Na dole, więc tam, żeby je sprowadzić. No i ja tam wołam tą dziewczynkę, macham i ona wychodzi. Idzie z drugą dziewczynką, z którą rozmawiają po rosyjsku. No bo to jest, one są ze wschodniej części Ukrainy były, nie? Właśnie ta, którą ja znałem. Ona ma 9 lat, a idzie z taką dziewczynką, no dziewczynki w tym wieku często się bardzo różnią wyglądem, z taką śliczniutką, drobną dziewczynką. I idą tak właśnie prawie się trzymając za rękę i tam schodzimy, idę za nimi czy obok nich i słyszę, jak rozmawiają. I ta moja Ukrainka mówi, ta 9-letnia dziewczynka z Ukrainy, mówi, a ty odkuda, nie? Ja z Rosji. I ona, i widzę, że tą 9-letnią, tak mówi, a ty za Putinem. I ona, pierwsze pytanie, jako 9-letnia dziewczynka zapytała, ty za Putinem. I nie usłyszałem, co tam ta odpowiedziała, ale tak, co ja mam zrobić? No przecież ta dziewczyneczka z Rosji, no, to nazwina, że jest Rosjanką, nie? I widziałem, jak ta dziewczynka, jakie miała emocje. Ja poczułem ogromne emocje wobec tego niewinnego dziecka. Oczywiście nic, nikt nie zrobił, one szły dalej, nie? Coś tam sobie rozmawiał, ale nagle takie, że Boże, dlaczego te dzieci stoją, przecież ani jedna, ani druga są pewnie takimi samymi dziewczynkami, tak? Tylko jedna jest, rodzice jednej są Rosjanami, drugiej Ukraińcami. Co więcej, ci z Ukrainy też byli z rosyjskojęzycznej części Ukrainy, gdzie pewnie wcześniej utrzymywali z Rosjanami kontakty. A to zderzenie takie, no taka wojna w takiej mikroskali, nie? Jak te dziewczynki na siebie spojrzały, ja czułem, do dzisiaj mrozi mnie, jak przypominam sobie tą scenę, chociaż nie było tam żadnej przemocy, nawet złe słowo nie padło, tylko usłyszałem to taką spontaniczną reakcję tej Ukrainki, mówię, ty za Putinem. I to było poruszające bardzo.
Bo ta wojna też, ona podzieliła rodziny, w tym pewnym sensie oczywiście ona nie jest wojną domową w żadnym stopniu, to jest inwazja rosyjska, brutalna, ale paradoksalnie dzisiaj przecież właśnie, no bo powiedziałeś, jest naprawdę bardzo, bardzo poruszający, no, że w tej wojnie, szczególnie na obecnym jej etapie, paradoksalnie najbardziej cierpi rosyjskojęzyczna ludność Ukrainy, która miała być jakoby broniona przed banderowcami i wyzwalana, to dzisiaj największe cierpienie dotyka mieszkańców Donbasu, mieszkańców południowej Ukrainy, południowo-wschodniej Ukrainy, mieszkańców okolic Charkowa. To są wszystko tereny rosyjskojęzyczne. Co więcej, rejony, które no, w jakimś stopniu były przynajmniej neutralne wobec Rosji, a czasami nawet darzyły Rosję i Rosjan sympatią. Pamiętam taką panią z kolei z Charkowa, która mieszkała w jednej z bombardowanych dzielnic mieszkalnych. Tam niektóre dzielnice mniej więcej wielkości Ursynowa, no to zostały całkowicie zbombardowane i są cały czas zniszczone ogniem artyleryjskim i rakietowym. I ta pani opowiadała, też po rosyjsku zresztą, że jej siostra mieszka w Moskwie. I że, a ta pani już od kilku tygodni, dwóch miesięcy, ona mieszka w piwnicy. Bo cały czas trwał ostrzał. I ona powiedziała, że w pierwszych dniach po inwazji zadzwoniła do niej jej siostra, no i się pyta, no jak żyjecie? A ona mówi, no w ogóle nie żyjemy, bo w nasze mieszkanie uderzyła rakieta i generalnie wychodzimy na zewnątrz tylko po to, żeby odebrać pomoc humanitarną, ugotować coś na ognisku, no bo nie ma prądu, a potem się chowamy pod ziemią. Ona mówi, nie, że to jest niemożliwe, że tak nie jest. A jeżeli już, na pewno armia ukraińska was bombarduje, tak by tam mówi do swojej siostry. Mówi, nie, no to Rosjanie, wiemy skąd nadlatują rakiety. Ona powiedziała, że nie, że tak nie jest, że ona została otumaniona przez banderowską propagandę. Rozłączyła się i już nigdy od tego czasu nie rozmawiały. Także to jest też dla mnie było porażające to, jak w dzisiejszym świecie, gdzie wydawałoby się, a propos media, prawda, że wszystko jest...
Wszystko wiemy.
No to jednak, nie są czasy II wojny światowej, że ten obieg informacyjny był utrudniony, prawda, no jednak jest powszechny. Okazuje się, że można do tego stopnia zmanipulować opinię publiczną, żeby przerwać więzy rodzinne, żeby ktoś bardziej wierzył temu, co zobaczy w telewizorze, niż temu, co mówi jego własna siostra. Także to jest dla mnie też taka jakaś nieprawdopodobna odsłona, czy wymiar tej wojny, ale też te emocje, które ty opowiedziałeś tej dziewczynce, że z Rosji to od razu budzi jakąś niechęć, przybudzić agresję. Na przykład miałem na początku tego konfliktu takie przemyślenie, że jak wrócę do domu, to po prostu zbiorę wszystkie książki rosyjskie, Rosjan, które mam w biblioteczce. No nie będę ich palił, bo nie palimy książek, ale wyniosę je do biblioteki. Niech one tam będą w tej bibliotece, ale ja po prostu nie chcę mieć na półkach rosyjskich autorów, bo mnie krew zalewa, bo nie mogę, jak widzę to, co oni robią, po prostu nie chcę mieć nic absolutnie wspólnego z jakimikolwiek przejawami rosyjskości. W końcu tego nie zrobiłem, bo uznałem, że wroga trzeba poznać dobrze, a po drugie, że jednak...
Rosyjska literatura jest...
No jest, wspaniała. Ale wiesz, u mnie była ta emocja taka, że po prostu ja to widząc, miałem takie poczucie, że... Nie chcę, żeby mnie cokolwiek z Rosją, Rosjanami łączyło. Chcę przerwać wszelkie więzi, które mogą mnie do Rosji zbliżać, a ja jeździłem do Rosji wielokrotnie, jeździłem na Syberię, spotkałem na Syberii wspaniałych ludzi, którzy im pomagali. Również z tych republik, z których pochodzą dzisiaj ci żołnierze, którzy dokonywali zbrodni, wiesz, pod Kijowem, bo byłem w Buriacji przez prawie 2 miesiące. Byłem w Jakucji, byłem na północy kraju krasnojarskiego. I wiesz, też miałem takie przemyślenie, czy ci ludzie, którzy mi pomagali przedzierać się przez tajgę, z którymi piłem wódkę, z którymi prowadziłem rozmowy, którzy byli do rany przyłóż, czy to byli tacy ludzie, którzy dzisiaj przyjechali i mordowali dzieci i gwałcili dzieci pod Buczą?
Wiesz, dokładnie o tym rozmawiałem w jednej ze swoich rozmów. To jest ciekawe, bo ty do tego się odwołujesz, że o tym rozmawiam z Patrycją Sasnal, która zajmuje się generalnie Bliskim Wschodem i rozmaitymi też tragiczną stroną, zwłaszcza tamtejszych konfliktów. I zadałem jej takie pytanie, jak to jest możliwe, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, ci młodzi żołnierze, nie, którzy przyjeżdżają do Ukrainy i gwałcą, i torturują, no robią jakieś straszne rzeczy, przecież miesiąc, dwa, trzy, pięć temu oni byli w swoich miasteczkach, miastach, wioskach. I jestem pewien, że nie robili takich rzeczy, że byli normalnymi ludźmi. I pewnie wśród nich byli tacy, którzy mogli pomagać tobie, tak? Albo innym ludziom. Ci ludzie zapewne też pomagali sobie nawzajem. I byli dobrymi synami, matkami, ojcami, braćmi i siostrami. A teraz wyrzuceni gdzieś w taką sytuację, zachowują się w sposób nieludzki. Ci sami ludzie, bo to nie jest tak, że ta wojna trwa 5 lat, nie? 4 lata na froncie, już przeszedł wszystko, doświadczył tak wielu rzeczy, jak w czasie II wojny, prawda, że przestałem zachowywać, że już im wszystko puściło. Nie no, ta wojna trwała króciutko. W sensie te działania wojenne, tak mówię o tym etapie wojny ukraińskiej. To jest dla mnie rzecz, której nie mogę pojąć. I wiele razy się nad tym zastanawiałem. Jak ci ludzie, którzy, tak jak mówisz, no, tobie pomagali, tak? I pewnie wśród nich są tacy, nie? Którzy tam teraz się zachowują tak strasznie. Jak działa propaganda, jak działa instynkt stadny, jak działa emocja, jak jesteś w grupie nagle, jesteś wśród, nie wiem, 5-10 facetów, którzy się zagrzewają do czegoś, do tego, żeby, nie wiem, mówię o czymś, czego kompletnie nie mogę nawet zobaczyć, nie mogę sobie wyobrazić, to zgwałcenia kogoś, jeszcze zbiorowego gwałtu, tak, jeszcze okaleczenia tej osoby. To są ludzie, którzy przed chwilą się zachowali normalnie, tacy jak my.
Tak, ja wtedy właśnie będąc właśnie na Syberii, bo miałem taką właśnie czasami refleksję, przebywając z tymi ludźmi, jak mówię, z wieloma niezwykle życzliwymi, ale miałem, może jednak jako Polak jestem trochę rusofobem, no muszę być uprzedzany, że pytanie jest takie, czy gdyby padł rozkaz, gdyby państwo wydało rozkaz, to teraz jednak Polaków trzeba zabijać, ten człowiek byłby zdolny to zrobić. Znaczy, na ile oni, to poddaństwo władzy absolutnej jest tak silnie wkodowane w kulturę rosyjską, że ci ludzie są w stanie wykonywać takie rozkazy. Ja tego nie wiem, nie mam takiej odpowiedzi, ale ja już wtedy miałem jakby taką trochę, szczególnie, że no ja w czasie moich podróży zajmowałem się przede wszystkim tematyką zbrodni stalinowskich, tematyką łagrów, więc jakby no też patrzyłem na to przez pryzmat tego, co działo się wtedy w Związku w Rosji Sowieckiej kilkadziesiąt lat wcześniej i czy cały czas gdzieś te pokłady właśnie tego odrzucenia jakichkolwiek, nawet nie jakichś tam, szum nie mówiąc, norm moralnych, ale pokłady odrzucenia człowieczeństwa są gdzieś w tych ludziach. No i okazało się, że w niektórych są i w takich sytuacjach ekstremalnych dają o sobie znać.
Ale ciekawe, czy one są do wywołania u każdego i zawsze. Na ile, no bo przecież teraz pytanie, jak się zachowują Ukraińcy. Pytałem o to też moich gości w rozmowach często. Mówili, że nie widzieli takich rzeczy. Ale na przykład, no pytałem, nie, czy słyszeliśmy taką rozmowę z chłopakiem, który walczył na Ukrainie, z Polakiem, który jest ochotnikiem i walczył tam. Za trzy razy rozmawialiśmy. Też go o to pytałem. Czy widział sytuację pojmania jeńców i jak się Ukraińcy zachowywali wobec tych jeńców? I powiedział mi, że nigdy nie widział, owszem, była wściekłość na twarzach, ale nikt się nie, w jego obecności nie widział takiej sytuacji, w której Ukraińcy źle się zachowali, przekroczyli normy wobec, granice wobec jeńców. Potem słyszałem, że już się zaczęły zdarzać takie rzeczy. Myślę, że trudno, ja nie wiem, jak bym zareagował, gdyby ktoś powiedział, że nie chcę być mojemu dziecku, bo to w ogóle bym po prostu, nie wiem, co bym zrobił, tak? Jak się ludzie zachowują w takiej sytuacji? Tylko, że nie, to są sytuacje ofiar i mówimy o ofiarach, które mogą odreagować, nie? Ale jestem ciekaw, czy to jest możliwe również do wywołania w każdej sytuacji, w każdym społeczeństwie. Myślę, że Ukraińcy bardzo dbają o to, nie? Przynajmniej się starają. Powiedz, ty, jak ty to widziałeś, bo pewnie widziałeś wiele takich sytuacji, albo słyszałeś. Czy twoim zdaniem oni byliby w stanie się tak zachowywać jak Rosjanie? Przecież to nie są kompletnie inni ludzie. No? Tylko, że nie są tak nakręcani przez swoich... Myślę, że dowództwo to olbrzymia rola, nie? Dowództwa, które, tak się domyślam, zachowuje się zupełnie inaczej niż ruskie.
Tak, to jest bardzo trudne pytanie, biorąc pod uwagę, że wiemy, jak się Niemcy zachowywali, prawda? No. Wydawałoby się, że kwiat cywilizacji zachodniej i w pewnym momencie wszystkie normy puszczają. Znaczy, wydaje mi się, że jednak w Rosji jest zakodowana pewna kultura przemocy i agresji. Mhm. Ja to jednak tam, na przykład będąc właśnie gdzieś na Syberii, też widziałem, pomimo tych bardzo dobrych doświadczeń, no to gdzieś na prowincji, ja byłem w takich miejscach, że jednak strach było wyjść w nocy z domu. Nawet nasi gospodarze mówili, żeby lepiej nie wychodzić, bo wszyscy piją, bo ktoś w malignie może nam wbić nóż pod żebra, żeby jednak na siebie uważać. I ja miałem taki obraz, że pomimo tej całej gościnności i życzliwości jednak poziom dopuszczalności społecznej, agresji i zachowań agresywnych wobec bliźnich jest nieporównywalnie większy niż chociażby w Europie. Że po prostu tam przemoc staje się dopuszczalnym sposobem rozwiązywania konfliktów i być może to powoduje, że tych ludzi jest po prostu łatwiej nakręcić, łatwiej jest spowodować, żeby oni dopuszczali się takich niewyobrażalnych okrucieństw.
Pewnie też to, że żyją w biedzie, w świecie mniej ułożonym. No bo w Polsce po wojnie też się działy różne rzeczy i ludzie zachowali się agresywnie, prawda? Były rejony miast Warszawy, gdzie się bardzo długo nie chodziło. A nawet ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy było w niektórych miejscach w Warszawie niebezpieczne, czego kiedyś pan doświadczyłem, wracając z imprezy studenckiej na Pradze, gdzie zostaliśmy napadnięci tak po prostu dla zasady. Nie? Dzisiaj to jest... Warszawa jest tak bezpiecznym miastem, jak mało na świecie. W ogóle Polska jest tak bezpiecznym krajem. Pewnie dlatego, że się nasza jesteśmy zamożni, lepiej ułożeni, lepiej zorganizowani. Wskoczyliśmy na inny poziom cywilizacyjny, a tam w mieście, miasteczku, o którym ty opowiadasz, zapewne ta cywilizacja była
tak, no,
zupełnie inna.
Takie właśnie wspomnienie z jednej z, tak to powiem, to wioska w głębi tajgi, wiesz, północ kraju krasnojarskiego, do najbliższego miasteczka 150 kilometrów rzeką. Tylko rzeką, bo nie ma dróg, no bo wszędzie dookoła są bagna, więc możesz dopłynąć tylko motorówką, dolecieć helikopterem, ale tylko na helikopter nikogo nie stać, więc motorówki. I pomimo, że mieliśmy wspaniałego właśnie gospodarza, on nas przyjął, oczywiście ugościł, oddał dom, super. Potem okazało się, że jeszcze pojawił się przewodnik, który nas zabrał w tajgę, żebyśmy, bo społeczność wioski znała, że nie możemy jednak wędrować sami, że on nas zaprowadzi i chwała Bogu, bo nie wiem, czy byśmy wrócili, gdyby nie on. Tym niemniej był właśnie sygnał, po zmroku nie wychodźcie. No a my oczywiście wyszliśmy, wiadomo. No i okazało się, że miałem trochę wrażenie jak z jakiegoś filmu postapokaliptycznego o zombie, popularny temat, bo wiesz, snujące się postacie w mroku, no bo żadnych świateł oczywiście, jakieś takie trochę pijackie jęki, no, po prostu wszyscy generalnie, przepraszam za kolokwializm, ale kroją. No i mi powiedziano, że w tym miasteczku w ciągu tego roku już, to była jesień, to już tam mieszkało, nie wiem, 150 osób, już dwie osoby zginęły w bójkach na noże. No bo picie, bo bieda.
W Bieszczadach przez wiele lat też tak było.
A to była tylko jedna z miejscowości, z tysięcy miejscowości rozsianych po tym niewyobrażalnie wielkim kraju. I ja myślę, że też celowo Rosja bierze żołnierzy z tego typu rejonów, którzy są o wiele podatniejsi, łatwiejsi do zmanipulowania, którzy zostali wychowani w kulturze, w której pije się, w której można bić, w której sięga się po nóż. I to wszystko tworzy taką mieszankę, ale to też tylko pokazuje, że celem Rosji w tej wojnie jest maksymalne zniszczenie, upokorzenie i eksterminacja narodu ukraińskiego. Zadawanie jak największego cierpienia.
Ta. Moglibyśmy jeszcze pewnie długo gadać, ja myślę, że tu postawmy kropkę, bo to brutalna, ale dobra puenta.
Dziękuję, mam nadzieję, że my jeszcze tak porozmawiamy, bo tutaj widzę, że się pojawia tyle, wiesz, elementów, o których moglibyśmy dyskutować. Zaczęliśmy od Odessy, a doszliśmy w tych naszych
rozmowach
do Syberii.
Tak. Dzięki.
Wielkie dzięki.
Dzięki, Tomek.
Dzięki, Igorze, super.
Fajnie, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa.
Oby i do zobaczenia w takim razie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.